Pokrzywdzony, Zenon B., areszt śledczy Częstochowa. Dotyczy kryzysu w stosunkach narzeczeńskich. Opowieść Zenona B. spisana przez niego samego. Mimo świąt przyjechała do mnie na widzenie Jadwiga L. Nadmieniam, że od początku pobytu w areszcie podawałem ją jako najbliższą mi, bo to jest rzeczywistością. Nigdy ani nie wspomniałem o innej kobiecie. Moja narzeczona postanowiła pracować nad tym, abyśmy się pobrali. Kocham ją i tylko ona potrafi wywrzeć pozytywny wpływ na mój trudny charakter. Potrafi odciągnąć mnie od złego. Gdy zostałem skazany, od razu dla pewności wysłałem do niej dwa listy, aby już bezpośrednio z dowodem naszego przywiązania w pierwszym dniu świąt mnie odwiedziła. Gdy czekałem na widzenie, otrzymałem tylko paczkę żywnościową, pozostawioną na bramie, a w niej list tej treści. Przyjechałam, czekałam 2 godziny, ale mnie nie wpuścili, bo powiedzieli, że nie ma mnie na liście, a jest jakaś Kornelia. Więc wyjeżdżam ze łzami w oczach i więcej już nie licz na nic z mojej strony. Jestem osobiście tym faktem mocno poruszony i załamany. Szczerze mówiąc, myślę nawet o najgorszym. Jadwiga L. nigdy nie miała nic wspólnego z ludźmi przebywającymi w zakładzie karnym, ani też nikt z jej rodziny. Rodziny, która chciała mnie od niej odsunąć. W końcu uczucia nasze zaszły zbyt daleko i zaakceptowano mnie. Narzeczona decyduje się czekać. W listach pisze mi, że już z nikim nie potrafiłaby się związać. Ja też. Zależy mi tylko na niej. A tu przez zupełny brak kompetencji, przez straszną znieczulicę funkcjonariusza, 2 godziny trzymał moją narzeczoną na bramie pod pretekstem, że musi sprawdzić, kim ona jest dla mnie. W czasie 2 godzin narzeczona, czekając na decyzję, płacząc, spotkała się z fałszywymi oszczerstwami pod jej adresem, a on bezpodstawnie mnie szkalował w oczach mojej narzeczonej, twierdząc, że mam inną kobietę na liście, podając nawet imię Kornelia. A ja nie mam żadnej innej kobiety. Bramowy, widząc jej ogólne załamanie, celowo jeszcze zaostrzał sytuację dodatkowymi kłamstwami na mój temat. Gdy skończył się czas widzeń, rozmawiał ze mną, gdyż myślałem, że oszaleje. Dość, że był pod wpływem alkoholu, to jeszcze do mnie twierdził, że mam inną kobietę na liście. Kornelię. Jest to farsa, wyssane z palca. Uważam, że moją narzeczoną i mnie spotkała straszna krzywda moralna. Moja przyszłość stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Zenon B. Rzecznik zwrócił się do naczelnika aresztu o zbadanie sprawy. Naczelnik odpisał, że w kwestii mylnego poinformowania narzeczonej wszystko jest prawdą. Narzeczonej wysłano telegram. Bramowy przeprasza, naczelnik zaprasza na dłuższe widzenie. Naczelnik zapewnia, Bramowy nie był pod wpływem alkoholu. Jego niewyraźna mowa jest wynikiem urazu żuchwy w wypadku samochodowym. Pokrzywdzeni, wypożyczający książki z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy kawałka papieru. Profesor Mirosław Nesterowicz uznał, że w bibliotece uniwersyteckiej narusza się prawo i wszyscy to akceptują. Aby wypożyczyć książkę, trzeba kupić w szatni blankiet rewersu. Kupno rewersu nie oznacza, że dostaniemy książkę. Może się bowiem okazać, że jest ona w oprawie albo w czytaniu. Ten kawałek papieru nie ucieleśnia w sobie żadnej wartości, napisał profesor Nesterowicz do rzecznika. Jest to więc opłata za możliwość skorzystania ze zbiorów biblioteki UW. Rzecznik wystosował ostry protest do rektora. Przypomniał o ustawie bibliotecznej, która nie przewiduje opłat za korzystanie z bibliotek, co jest konsekwencją konstytucyjnych uprawnień do dóbr kultury. Rektor UW tłumaczył, wprowadzono opłaty wzorując się na praktykach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dodał, rzeczywiście w ustawie nie wymieniono opłat za rewersy. Ustawa pochodzi jednak z okresu, gdy papierem szafowało się bez ograniczeń, a druk rewersów kosztował grosze. Czytelnicy w ostatnich latach nagminnie używali rewersów jako kartek do notatek. Od czasu, gdy rewersy są sprzedawane, marnotrawstwo ustało. Rzecznik w kolejnym piśmie ostrzegł rektora. Formalnie rzecz biorąc, można by dopatrzyć się nawet obrazy zasady konstytucyjnej. Minęły 3 lata. Cena rewersu wzrosła 25 razy. rzecznik wysyłał na uniwersytet 5 pism ponaglających. Rektor bronił się dwukrotnie. Biblioteka UW skapitulowała dopiero po 4 latach. Rewersy są darmowe. To sukces, ocenia profesor Mirosław Nesterowicz. Mnie nie chodziło o pieniądze, tylko o zasadę. O przestrzeganie prawa. Jestem prawnikiem, pracuję na Uniwersytecie w Toruniu i uważam, że tak rażące nieprzestrzeganie prawa na Uniwersytecie Warszawskim było karygodne. Pokrzywdzony? Część społeczeństwa. W jej imieniu Kazimierz Dudziński, emeryt. Dotyczy? Słowa pedał. Kazimierz Dudziński z Nowej Huty ujął się za częścią społeczeństwa, która jest krzywdzona przez trzytomowy słownik języka polskiego. Na stronie 626 Dudziński znalazł rzeczownik pedał i przeraził się jego trzecim znaczeniem. Proszę sobie wyobrazić, pisze do rzecznika, że w trzecim znaczeniu słowo to oznacza homoseksualistę. Nie zgadzam się z tym. Uzasadnia. Pedał to przycisk nożny, na przykład pedał gazu, pedał hamulca i tym podobnie. Przycisk taki naciska się i depcze nogą. Jeśli to słowo zastosujemy do geja, brzmi ono wyjątkowo pogardliwie ze względu na to, że jest w nim zawarta sugestia podeptania. Mówiąc tak do drugiego człowieka, dajemy mu do zrozumienia, że jest on deptany, czyli że nim pogardzamy, gdy de facto nie jest on deptany. Jest to oczywistym pomówieniem i obrazą. Niestety, ludzie takich nazywają, a definicja słownikowa pedał pederasta sankcjonuje ten stan rzeczy. Oznacza to, że homoseksualista nazwany słowem pedał nie będzie mógł wynieść pozwu do sądu o obrazę, gdyż oszczerca ma prawo właśnie na tę definicję się powołać. Domaga się więc. Należy podać sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wycofanie jeszcze niesprzedanych egzemplarzy słownika z handlu i załączenia erraty z prawidłowym podaniem hasła pedał według mojej definicji. Definicja Kazimierza D. Pedał to taki, który gwałci lub dobiera się do dzieci. To też zasługuje na społeczny ostracyzm. Trzeba przestrzegać przed nim miejscową społeczność. Kazimierz D. zwierza się. Sam nie mogę oddać sprawy do sądu, bo nie mam pieniędzy na opłaty sądowe. Sprawa zaś jest niecierpiąca zwłoki, gdyż każdy, kto kupi słownik, będzie teraz o ludziach homo myślał i mówił niewłaściwie. A różnica w nazewnictwie musi być, aby ludzie ci, którzy często cierpią, nie musieli dodatkowo cierpieć z powodu chamskiego nazewnictwa. Kazimierz D. prosi na koniec, by biuro rzecznika dobrze zakleiło list. W odpowiedzi rzecznik stwierdził, że nie sądzi, by jakikolwiek sąd czy organ administracji był właściwy do wypowiadania się w sprawie treści słowników. Do tego powołani są językoznawcy. Co więcej, oni także nie mogą dowolnie kształtować znaczeń słów. Znaczenia przydają słowom sami ludzie. Twórcy słowników nie tworzą słów, tylko je opisują. Poza tym propozycja Kazimierza D. jest postulatem, by wprowadzić cenzurę. A w demokratycznym państwie prawnym cenzura jest nie do przyjęcia. Rzecznik przekazuje sprawę ad acta. Kazimierz D. niezrażony po 14 dniach. Mój następny protest dotyczy Boga. Nie umieszczajmy imienia Boga na sztandarach wojska. Bóg powiedział wyraźnie, nie zabijaj. Jeśli już musimy zabijać, róbmy to wyłącznie we własnym imieniu, Boga w to nie mieszając. Ad acta. Pokrzywdzona Margaryta Kikiewicz z Warszawy. Dotyczy umożliwienia kontaktu ze światem. Margaryta Kikiewicz z Warszawy czekała na telefon 19 lat. Gdyby pani na przykład oślepła i dostała pierwszą grupę inwalidzką, natychmiast byśmy telefon przyznali. Powtarzał dyrektor w telekomunikacji. Spełniłam ten warunek. Napisała do rzecznika. Od 1990 roku jestem inwalidką pierwszej grupy. Nic to nie zmieniło. Margaryta K. dostała cukrzycy, wylewu, paraliżu i przestała chodzić. Raz spróbowała, ale się przewróciła i włożono ją w gips. Na trzecim piętrze bez windy potrzebowała kontaktu ze światem. Telefonu wciąż nie było. Pisała dalej. motywowanie, dlaczego w XX wieku potrzebuje się telefonu, było upadlające, wspomina córka Margarety K. Postawiły na rzecznika. Ten poprosił zakład telekomunikacji, by z powodów humanitarnych dać Margarycie K. priorytet. Telekomunikacja odparła, że przecież Margarycie K. już dawno przyznano telefon i to na 2 tygodnie przed interwencją rzecznika. Nieprawda. Jeszcze przez pół roku nikt się do niej nie zgłaszał i nie instalował. Kilka miesięcy później Margaryta K. umarła, a telefon podłączono w 2 miesiące po jej śmierci. Do tego telekomunikacja pomyliła się, mówi córka. Numer telefonu zarejestrowano na tatusia, który nie żył już od 7 lat. Poza tym 43 tysiące innych pokrzywdzonych. Tyle skarg wpłynęło do Rzecznika Praw Obywatelskich w 1993